Magdalena Orańska z wydawnictwa TUM. Witam Cię.
Dzień dobry.
Spotykamy się w szczególnym dniu dla autorów i dla wydawnictw, czyli w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich. No i właśnie chcemy dziś porozmawiać o tym, jak wygląda chociażby proces redakcyjny, czym są prawa autorskie, ale też z jakimi wyzwaniami mierzą się redaktorzy najczęściej. Jednak zacznijmy od początku. Co to za inicjatywa Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich?
To jest dzień ustanowiony przez UNESCO ponad 30 już lat temu, bo bodajże w 1995 roku. Wypada bodajże w rocznicę śmierci Michaela Cervantesa i Williama Szekspira. Dzień, którym no właśnie już od ponad 30 lat świętujemy książki i tych, którzy je piszą.
To opowiedzmy już teraz może troszeczkę o tym, jak wygląda praca nad książkami. Jak decydujecie w wydawnictwie, co będzie wydane w najbliższym czasie? Jak wybieracie te tytuły do publikacji?
Tytuły, które publikujemy, są wybierane w różny sposób. Niektóre z nich to jest nasza inicjatywa, że my zwracamy się do autora z jakimś pomysłem, szukamy najpierw autora, albo już wiemy, z kim chcemy współpracować, to czasem są kolejne tomy serii, czasem to jest zupełnie nowy pomysł. Czasem jest tak, że to autor przychodzi do nas z jakimś pomysłem, z jakąś propozycją. Bo bywa też, że tak jak w przypadku serii, przychodzi do nas redaktor serii, czyli mamy na przykład serię Archeolog czyta Biblię, niedawno o niej mówiliśmy i tam ksiądz Mariusz Rosik, który jest redaktorem tej serii, autorem pierwszego jej tomu wydanego już ponad 20 lat temu, co jakiś czas proponuje nam, że taka osoba mogłaby napisać na taki temat. My zawsze te pomysły, propozycje, to co nadeślą na autorzy, czy też to co na przykład sugeruje nasz dyrektor, że chcemy wydać w diecezji jakiś album z wydarzenia, nie? Zawsze to przeglądamy. Czasem zdarza się, że jakieś propozycje są odrzucane, bo na przykład nie pasują do tego, w jakim kierunku chcemy w tym momencie podążać. Czasem na coś po prostu w danym okresie nie mamy czasu. Natomiast jest to generalnie proces złożony, zaangażowany jest w niego cały zespół i tutaj jest sporo różnych czynników, które warto uwzględnić.
To już wiemy, jak wybieracie tytuły do publikacji, no ale teraz, jak już mamy ten wybrany tytuł, no to zaczyna się kolejna praca. Praca taka, której myślę, my jako czytelnicy jej nie widzimy, czyli praca redakcyjna. No więc jak to wygląda? Czy dostajecie jeszcze rękopisy, czy już może to właśnie jest tak, że na skrzynce mailowej macie treść książki przyszłej?
Rękopisu nie dostałam jeszcze nigdy. Niektórzy autorzy razem z plikiem elektronicznym przynoszą okazjonalnie też wydruk. Natomiast zazwyczaj po prostu dostajemy plik właśnie pocztą elektroniczną albo na pendrive'ie, jeśli towarzyszy temu na przykład duża ilość zdjęć, które trudno by było przesłać. Staramy się, żeby zawsze zaczynać pracę dopiero wtedy, kiedy mamy książkę w całości, chociaż na przykład, kiedy robimy dla wydawnictwa PWT publikacje zbiorowe, no to zdarza się, że tam jest kilkunastu autorów i redaktor naukowy chciałby, żeby zacząć pracę trochę wcześniej. Zwykle się temu mocno opieramy, choć na przykład ostatnio przy księdze jubileuszowej była taka konieczność, ale praca, kiedy mamy już cały tekst, pozwala nam pracować nad nim bardziej spójnie, żeby wszystko było spójnie, jednolicie, żeby ogarnąć też, z czym mamy do czynienia. Czasem książki są prawie już bardzo dobrze napisane i jest bardzo przemyślany układ. Wystarczy je opracować, a czasem zdarza się, że dyskutujemy jeszcze na przykład z autorem, albo w przypadku na przykład mieliśmy książkę dla dzieci z Pamiętnika Pluszowego Mnicha, tam był zbiór felietonów wydawanych w Nowym Życiu. Autor nie tylko te teksty przeglądał jeszcze i niektóre uzupełniał, aktualizował, ale też spędziliśmy trochę czasu na wymienianiu różnych propozycji układu, kolejności tekstu. Jak to podzielić na części, które teksty by były, które nie. Więc jest też trochę takiej pracy koncepcyjnej i później zaczyna się sama praca na tekście. Zasadniczo jest to praca w Wordzie z trybem rejestrowania zmian, żebyśmy widzieli, co dokładnie zmieniamy.
Czyli tutaj sprawdzacie, czy nie ma błędów ortograficznych, czy są przecinki, takie rzeczy?
To jest taki najprostszy poziom korekty językowej i on oczywiście też ma miejsce, natomiast my to korektę redagujemy na wielu poziomach, więc jest tam też element redakcji merytorycznej. My na przykład staramy się w miarę możliwości sprawdzać nazwiska, czy jakieś nazwy własne, które się pojawiają. Oczywiście nie zawsze wszystko jesteśmy w stanie sprawdzić, za to teoretycznie odpowiedzialny jest autor, natomiast no, my jesteśmy tym pierwszym czytelnikiem, tą osobą, która może wyłapać tutaj jakąś nieścisłość, czy jakiś problem. Taki sposób patrzenia właśnie też pod kątem merytorycznym, też patrzenia na to, czy zdania po prostu mają sens, bo to, czy w którym miejscu jest przecinek, to potrafi zmienić bardzo sens zdania, ale też czy tam są użyte dobre słowa, czy na przykład dane słowo nie jest zapożyczeniem z języka obcego, czy ono jest w dobrym znaczeniu, czy rozumiemy po prostu, co się w tym tekście dzieje, a czasem mamy do czynienia z tekstami bardzo wyspecjalizowanymi, to wszystko też ma bardzo duże, stanowi bardzo duże wyzwanie. Pamiętam, że kiedyś zdarzyło mi się, że w redakcji sprawdzałam bodajże, jaki jest obwód Morza Martwego, bo wiedziałam, że on się zmienia, tam mieliśmy przewodnik, no i wyszło, że tam, czy to linia brzegowa, bodajże tam granicząca z którymś krajem, tak, to faktycznie jest 26 kilometrów, a dopiero później w korekcie na pliku PDF zorientowałam się, że było napisane 26 kilometrów kwadratowych. Więc też przy tej pierwszej redakcji, zwłaszcza jeśli są potencjalne jakieś takie błędy logiczne czy merytoryczne, jeśli musimy skupić się na tej warstwie treściowej, to ta korekta językowa czasem przesuwa się na późniejszy etap częściowo, bo jest ograniczona liczba wyzwań, na których jesteśmy w stanie skupić się w danym momencie. Bardzo istotne jest też na przykład sprawdzanie fragmentów z Pisma Świętego, sprawdzanie, czy są dobre sigla. Zasadniczo też ujednolicamy do 5. wydania Biblii Tysiąclecia, które jest wydaniem liturgicznym. No ale właśnie, zdarza się, że ktoś pomyli numer rozdziału, że ktoś jakiś fragment zacytuje z pamięci, więc tutaj trzeba coś poprawić. Dużo jest też takich no, trudniejszych wyzwań i wydaje mi się, że nasi autorzy to też bardzo doceniają, kiedy faktycznie jeśli jest jakiś problem, to zostanie on zauważony przez nas na etapie pracy redakcyjnej, a nie już przez czytelników.
Tutaj opowiedziałaś o tej warstwie, o tej pracy nad samą treścią książki, ale potem, jak już mamy to sprawdzone, podejrzewam, to przechodzimy dalej, do dalszego etapu i tutaj oprawa graficzna.
Tak, my wszystkie jakieś wątpliwości czy zmiany, które mogłyby jakkolwiek wpłynąć na treść, pokazujemy autorom w redakcji, zadajemy pytania. Zmiany takie proste, językowe możemy sobie wprowadzić, chociaż też staramy się, żeby autor mógł je zobaczyć w ramach tego rejestrowania zmian, natomiast nie wprowadzamy jakichś dużych zmian, tak jakby bez wiedzy autora. Autor później dostaje plik z całą redakcją, odpowiada na nasze pytania, może coś nie chce zaakceptować, może o czymś potrzebujemy porozmawiać, może chcemy jakąś koncepcję ustalić. Kiedy plik jest już gotowy, zostaje on przekazany do grafika, który zajmuje się składem książki. To się dzieje w odpowiednim programie. Myślę, że wszyscy znają Photoshopa, Adobe ma też program InDesign i tam ten tekst jest łamane. Oczywiście powstaje wcześniej projekt typograficzny książki, czyli są wymiary strony, marginesy, jaka jest interlinia, jaki jest font, jaki jest stopień pisma, jakie są odstępy między wśród tytułami a tekstem. Tam jest bardzo dużo elementów, a też mówi się, że dobra typografia jest przezroczysta, czyli że odbiorca niekoniecznie ją dostrzega. Czytelnik raczej zauważy, kiedy coś zostało źle przygotowane. I grafik ten tekst łamie, przygotowuje, później generuje plik PDF i my czytamy ponownie plik PDF, on zwykle też trafia albo już ten pierwszy, albo po korekcie do autora. Tam są zaznaczone poprawki. To są poprawki właśnie jakieś takie prostsze językowe, a może coś tam został jakiś błąd, ale też poprawki techniczne, nie wiem, jakiś inaczej trzeba podzielić wyraz, a może tutaj coś jest nie tak ze stylem, więc to też jest etap korekty. Ta pierwsza korekta, no to potrafi być 2-3, czasem więcej, czasem mniej zmian na stronie. Dostajemy też uwagi od autora. Jeśli tych uwag było mało, myśmy nie mieli dodatkowych pytań od autora, to jest pierwszy raz, kiedy on widzi. Później grafik nanosi zmiany, my sprawdzamy, czy wszystkie zostały dobrze naniesione. Jeśli coś zostało, jeśli coś zauważyliśmy nowego, grafik znowu nanosi i my znowu sprawdzamy.
Czyli dużo pracy jest.
Tak, tak. Tutaj teoretycznie to powinny być 2 rundy, ale jeśli mamy coś bardziej skomplikowanego, no to zdarza się, że że ta korekta wraca kilkukrotnie. I wreszcie, kiedy mamy już gotowy plik zaakceptowany przez redaktora, zaakceptowany też przeze mnie jako redaktora prowadzącego, bo ja nie zawsze pracuję bezpośrednio nad książkami, czasem zajmuję się bardziej taką koordynacją projektu, to zostaje on wysłany do autora, autor również przegląda plik, akceptuje go przed drukiem i my wysyłamy pliki do drukarni.
I tak powstaje gotowa książka, którą później my czytamy. Magda, pięknie opowiedziałaś nam o tym, jak powstaje książka, jak wygląda praca redakcyjna nad nią, ale ten dzisiejszy dzień ma swoją drugą część, Dzień Praw Autorskich. Zacznijmy więc od tego, czym są prawa autorskie i tutaj możemy wyróżnić kilka rodzajów.
Tak, jeśli chodzi o prawa autorskie, to jest koncept, który w takim nowoczesnym rozumieniu gdzieś się uformował w XVIII wieku. Wcześniej było tak, że autor dawał książkę drukarzowi i on miał prawa do tego, żeby tym drukiem zarządzać. Pod koniec XIX wieku była pierwsza międzynarodowa konwencja praw autorskich. U nas w Polsce tam w dwudziestoleciu międzywojennym pojawiły się regulacje. Obecna ustawa jest z 1994 roku. Generalnie, kiedy mówimy o prawach autorskich, to rozróżniamy dwa ich rodzaje, czyli prawa autorskie majątkowe i one generalnie w większości wypadków wygasają 70 lat po śmierci autora oraz prawa autorskie osobiste, które są niezbywalne i które nie wygasają. Czyli nawet jeśli autor umarł ponad 70 lat temu i mówi się, że jego dzieło przechodzi do domeny publicznej, bo to dotyczy nie tylko tekstów, ale też na przykład dzieł sztuki, obrazów, zdjęć pod warunkiem, że mają cechy utworu, bo jeśli ktoś zrobi mi zdjęcie portretowe, które jest bardzo uregulowane i nie ma tam jego pierwiastka twórczego.
Czyli na przykład jak do dowodu.
Tak, to ono nie jest uznawane za dzieło. Natomiast, albo nie wiem, jeśli jest to dwuwymiarowa, no de facto reprodukcja dzieła sztuki, jakiegoś obrazu, no to to nie jest dziełem jego twórczym. Natomiast jeśli ktoś robi zdjęcie pozowane, jest tam ten element artystyczny, to ono jak najbardziej jest uważane za dzieło i również jest chronione na tych samych zasadach. Te prawa autorskie majątkowe to są te, którymi zarządzamy w umowach, czyli możemy podpisać umowę na przekazanie praw autorskich, czyli na polach określonych w umowie i umowa powinna je wymieniać, nie można na przykład powiedzieć na wszystkie pola, jakie istnieją, bo jeśli ktoś zawarł 20 lat temu umowę na przekazanie praw autorskich do książki, ale nie było tam powiedziane, że również przekazuje praw do e-booka, no to wydawnictwo nie może tak po prostu sobie zrobić e-booka, on musi podpisać z autorem nową umowę na wydanie e-booka, ponieważ jest to nowe pole eksploatacji, ale przekazanie praw mają to jest tak jakby oddanie praw majątkowych całości wydawnictwu, czyli czy innej stronie, bo można prawa autorskie przekazać też po prostu innej osobie, która nimi będzie dysponowała.
Czyli jeśli autor przekaże prawa autorskie, to jakby już nie ma korzyści ze swojego dzieła.
To dostał jakieś wynagrodzenie, bądź będzie dostawał wynagrodzenie na zasadzie tej umowy, ale nie może na przykład tego konkretnego dzieła sprzedać komuś innemu. Natomiast mamy również licencje, które w większości są na czas określony. Jeśli nie opisze się, jak działa licencja, to przyjmuje się, że ona jest na okres 5 lat i na terenie tylko Polski. I licencja wygasa w pewnym momencie. Albo jeśli jest na czas nieokreślony, to tam po okresie 5 lat można z niej rozwiązać tę umowę. I po okresie wygaśnięcia licencji autor może, jeśli była to licencja wyłączna, udzielić licencji komuś innemu. Są też licencje niewyłączne, czyli jeśli nie mamy w umowie zapisane, że jest to przekazanie praw autorskich albo że jest to licencja wyłączna, to w domyśle licencja jest niewyłączna, czyli tobie pozwalam, ale mogę pozwolić sobie też komuś innemu. Więc tutaj jest trochę takich niuansów, które warto też znać, jeśli mielibyśmy z kimś działać. Jeśli mielibyśmy coś udostępniać.
Są jeszcze jedne prawa osobiste? Prawa autorskie?
Prawa osobiste to są te prawa niezbywalne, czyli tak jak mówiłam, nawet jeśli Sienkiewicz zmarł, to my dalej mówimy, że to jest dzieło Sienkiewicza i nie możemy, nie wiem, napisać go od nowa i powiedzieć, że to zrobił Sienkiewicz, bo mamy prawo, jednym z praw autorskich osobistych jest prawo do pewnej nienaruszalności tekstu, ale też właśnie przyznawania autorstwa, czyli nie możemy sobie też w pełni swobodnie dysponować dziełami z domeny publicznej i twierdzić, że są nasze. To jednak również byłby plagiat.
O domenie publicznej myślę jeszcze troszeczkę powiemy, ale no właśnie, czy dziś, w dzisiejszych czasach prawa autorskie są ważne, na przykład jakby, czy one są tak szczególnie ważne, jeżeli mówimy właśnie o dziełach, które są wydawane obecnie?
Myślę, że teraz szczególnie łatwo jest zapomnieć tak jakby o nich, łatwo jest je pominąć. Dokonanie plagiatu jest bardzo łatwą rzeczą w dobie sztucznej inteligencji, która swoją drogą, jako że nie jest podmiotem prawnym, nie ma praw autorskich do swojego tekstu, więc jest też dyskusja, jeśli ja dam prompt jakiemuś chatowi GPT, on mi wygeneruje tekst, to ja raczej nie mam praw autorskich do tego tekstu. To jeszcze gdzieś tam się ciągle w tej domenie prawnej klaruje. Natomiast no, zdarzało się, że AI na przykład odtwarzało niemal identycznie tekst. Albo bardzo łatwo jest skopiować sobie tekst, pisząc jakiś artykuł ze strony internetowej i wykorzystać w swoim tekście. Więc ten plagiat bardzo powszechnie się pojawia. Trochę zmieniła się też po prostu kwestia licencji i jej zasięgu terytorialnego, bo w tym momencie, jeśli publikujemy coś w internecie, dostępne jest na całym świecie, więc ta sprawa stała się trochę bardziej skomplikowana niż zwykle. Niektórzy mają poczucie, że jeśli coś znaleźli w internecie, to mogą sobie po prostu z tego korzystać.
A tak nie jest.
Znalazłem jakieś zdjęcie, to sobie wrzucę. Nikomu się nic nie stanie. Tak nie jest. Tak jak mówiłam, jeśli są jakieś zdjęcia, no, które mają charakter twórczy, jeśli są jakieś memy, nie możemy sobie tak po prostu nimi obracać. Powinniśmy podawać, kto jest ich autorem, powinniśmy uzyskać zgodę na ich wykorzystanie. Więc to też nie jest tak, że mogę sobie w książce opublikować, bo taki jest mem. No, ktoś ma do tego prawa.
Ktoś stworzył to.
Więc to jest bardzo skomplikowany problem. Kiedyś to plagiatowanie na przykład było trochę trudniejsze, bo jednak trzeba było ten tekst przepisać. A teraz może być tak, że ktoś sobie coś szperał w internecie, skopiował sobie fragment tekstu do Worda, pisząc, i on później nawet nie będzie pamiętał, ale to dalej jest plagiat i to dalej jest poważny problem.
Skoro wspomniałaś o tej sferze internetowej, to tutaj często też, myślę, spotykamy się z problemem piractwa, chociażby w przypadku filmów, to jest takie głośne, myślę. Jak to wygląda w przypadku niszowych publikacji naukowych i religijnych? Czy to jest też obecne?
Wydaje mi się, że w mniejszym stopniu to tam może mieć bardzo dużo czynników, łącznie z tym, że jednak literaturę religijną czytają osoby starsze na przykład, ale też jeśli chcemy po prostu czytać książkę i podjąć pewną refleksję, ten papier, ta forma raczej skłania się ku temu, żeby korzystać z fizycznego egzemplarza książki, bądź e-booka, który czytamy, a nie siedzieć przy komputerze, więc jest to trochę mniejszym problemem, choć też się czasem pojawia. Natomiast jeśli chodzi o publikacje naukowe, to myślę, że warto tutaj wspomnieć o tak zwanym otwartym dostępie, bo o ile mamy właśnie prawa autorskie i każda utrwalona forma dzieła jest objęta z automatu prawami autorskimi. To nie jest tak, że ja sobie muszę zastrzec, że to, co napisałam, jest objęte prawami autorskimi, o ile idea sama nie jest, czyli powiem, że chcę napisać jakiś reportaż, ktoś może napisać taki sam reportaż, ale jeśli ja go napisałam, to on już jest objęty prawami autorskimi. Natomiast mam też możliwość udostępnić coś, czyli istnieje tak zwany open access, otwarty dostęp, i można publikować swoje książki naukowe w sieci. I na przykład Papieski Wydział Teologiczny ma przyjęte w zasadach grantu, że jeśli coś zostało wydane z grantu uczelnianego, to po odpowiednim tam okresie czasu powinno zostać udostępnione w repozytorium razem z tekstami naukowymi. Więc na przykład dużo książek naukowych w ten sposób trafia do internetu zupełnie legalnie.
No to powróćmy do pierwszej części dzisiejszego dnia, czyli do książek. Jaką książkę z oferty wydawnictwa TUM poleciłabyś tak na początek?
To jest bardzo skomplikowane pytanie pod tym kątem, że no, każdy potrzebuje coś innego na początek. Myślę, że dla wielu osób pierwszą książką TUM-u, jaką mieli w rękach, była książeczka do nabożeństwa, nasz modlitewnik Ojcze Nasz, bo jest bardzo często używany przy komunii. Dzieciom właśnie można polecić tę książkę z pamiętnika pluszowego mnicha. Jeśli mówimy o dorosłych, no to na przykład mieliśmy w serii Wierzę i Rozumiem książkę o Eucharystii. To jest taka niewielka książeczka poświęcona Eucharystii. Można polecić Blask ze Wschodu, to jest wywiad rzeka z kardynałem Yuheng Sik.
A dla tych, którzy interesują się historią?
Tutaj na przykład proponowałabym Kwiaty pośród bomb. To jest dziennik, częściowo pamiętnik siostry Hildyty Troskiej, która była zakrystianką katedralną od 1940 do 1969 roku. Więc myślę, że mamy bardzo zróżnicowaną ofertę. Również na przykład przewodnik po katedrze wrocławskiej, czy nasze przewodniki biblijne. Warto zobaczyć.
Tutaj. Czyli nawet dla podróżników się coś znajdzie.
Dla każdego coś się znajdzie.
No to powiedz nam jeszcze, co ostatnio sama przeczytałaś dla przyjemności, nie w ramach pracy.
Tak, ja mam tendencję do czytania kilku książek na raz i do tego jeszcze niektóre z pracą się wiążą, to znaczy mam książkę o Soborze Watykańskim II pożyczoną, którą czytam już od wielu miesięcy. Natomiast ostatnio skończyłam słuchać audiobooka, to była Elegia dla widoków J.D. Vance'a. Przyznam, że na początku jak gdzieś ta książka trafiła w moje pole widzenia, tak. To na początku nie zdecydowałam się jej przeczytać, ale ostatnio stwierdziłam, no dobra, zobaczymy. I bardzo dobrze się słuchała. Ta narracja była bardzo wartka. No są takie momenty, kiedy już się widać, że tam były pewne cele też, powiedzmy, dalszej kariery w pewnych tezach, ale myślę, że do przemyślenia, do pewnej refleksji jest to faktycznie książka, którą można polecić.
I tym książkowym akcentem dziś kończymy naszą rozmowę z Magdaleną Orańską z wydawnictwa Dum, która była dziś naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za opowiedzenie nam, przybliżenie nam pracy redaktora.
Dziękuję, do usłyszenia.